podejmujemy lekturę Słowa Bożego, które jest nam podarowane na szóstą niedzielę Wielkiego Postu roku B. Jest to taka bardzo niezwykła niedziela, ponieważ z jednej strony jest to niedziela zwana palmową, podczas której wspominamy, celebrujemy uroczysty wjazd Jezusa do świętego miasta, do Jerozolimy na osiołku, ale również jest to niedziela męki pańskiej, podczas której czytamy długą narrację o skazaniu, męce, śmierci, pogrzebie Jezusa Chrystusa. I w roku B będzie to wersja męki Jezusa według Ewangelii świętego Marka. My jednak dzisiaj przede wszystkim zatrzymamy się na pierwszym wymiarze tej celebracji, a mianowicie na przybliżeniu sobie właśnie tej sceny przybycia Chrystusa, Króla, Mesjasza do swojego świętego miasta. Poprośmy Ducha Świętego, aby oświecał nas w tym słuchaniu, aby dawał nam potrzebne światło, łaskę, abyśmy mogli przyjąć dar tego słowa, odkryć obecność, bliskość Jezusa, który przychodzi do każdego z nas. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Będziemy rozważać Ewangelię według świętego Marka, rozdział 11, wersety od 1 do 10. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: co to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił, i pozwolili im. I przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które przychodzi, Hosanna na wysokościach. Po uroczystym wyznaniu Piotra pod Cezareą Filipową, w 8 rozdziale Ewangelii Marka, Jezus rozpoczyna przygotowywać swoich uczniów na wydarzenie męki. I podczas drogi do Jerozolimy następują trzy zapowiedzi męki. Właśnie pod Cezareą, po przemienieniu, podczas wędrówki przez Galileę w pobliżu Kafarnaum oraz w okolicach Jerycha już na koniec tej podróży. Po uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza w Jerychu wraz ze sporym tłumem Jezus zbliża się do świętego miasta Jeruzalem, aby tam przeżyć najważniejszą paschę swojego życia. Gdy się zbliżał do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Przygotowanie uroczystego wejścia jest tutaj dosyć szeroko opisane. Jezus przybliża się do Jerozolimy, do świętego miasta, które jednak w Ewangelii Marka kojarzy się też z przeciwnikami Jezusa, tymi, którzy go chcą podchwycić w słowie, aby go oskarżyć. Jezus przybywa od strony wschodniej, przechodząc przez Betanię i Betfage osiągnie Górę Oliwną, z której rozciąga się wspaniały widok na święte miasto Jeruzalem i na świątynię. Góra Oliwna otacza Jerozolimę od wschodniej strony. I też Księga Ezechiela, kiedy opisuje nam najtrudniejsze momenty historii biblijnego Izraela, opisuje nam bliską inwazję babilońską, również grzechy mieszkańców Jerozolimy, nadmienia, że chwała Boża, która przebywała w świątyni, w pewnym momencie opuszcza tę świątynię. I jest to tak pięknie właśnie przedstawione, że ta chwała Boża udała się na wschód, w stronę Góry Oliwnej i tam się zatrzymała. Księga Ezechiela 11:23. Człowiek może odepchnąć, jakby wypchnąć Boga ze swojego życia, swoim grzechem, swoją niewiarą, swoją niechęcią. Bóg się nigdy nie narzuca człowiekowi. On zawsze czeka na ten gest pragnienia człowieka, tęsknoty, szukania Boga. Natomiast mogą być właśnie takie sytuacje, które wyrzucają niejako Boga z życia człowieka. I ta chwała Boża, opuszczając świątynię, właśnie udała się w kierunku wschodnim. I nie jest to takie przypadkowe, bo zobaczmy, że teraz Jezus od tej właśnie strony przybywa do świątyni. On jest obrazem Boga niewidzialnego, właśnie tego, którego chwała przebywała w tej świątyni. Z Górą Oliwną też mamy związane różnego rodzaju zapowiedzi, a mianowicie według księgi proroka Zachariasza 14:4 Góra Oliwna rozstąpi się na końcu czasów i wobec nadejścia Boga. Na Górze Oliwnej Marek Ewangelista sytuuje mowę eschatologiczną Jezusa, również przepowiednie o zaparciu się Piotra, modlitwę u stóp Góry Oliwnej w ogrodzie Getsemani. Natomiast tutaj całe to wydarzenie związane z wchodzeniem Jezusa do świętego miasta jest związane właśnie z tym poleceniem Jezusa, który posyła dwóch uczniów, aby znaleźli we wiosce Betfage, dom fig, dom niedojrzałych fig, oślątko. Jezus wydaje to polecenie pełnią autorytetu mesjańskiego króla, ponieważ właśnie to oślątko, ten młody osiołek ma służyć Jezusowi, który w ten sposób wypełnia proroctwo z księgi Zachariasza 9:9. Raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem, oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny. Jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu, oślicy. Osiołek był pokornym, łagodnym, pracowitym zwierzęciem. Oznaczało to, że Jezus przybywa do Jerozolimy nie jako zwykły pielgrzym, który wchodził do świętego miasta piechotą, nie jako militarny przywódca, zwycięzca, który by wjechał na koniu, ale przybywa jako pokorny król pokoju, który zniszczy wszelkie oznaki wojny, zburzy wszelkie mury podziału między ludźmi, tak jak zapowiadał to prorok Zachariasz. Motyw źrebieńca oślicy widoczny jest także wyraźnie w błogosławieństwie Jakuba skierowanym do Judy, a wiemy też, że ród Dawida pochodził właśnie z pokolenia, z plemienia Judy. I tak czytamy w Księdze Rodzaju 49:11. Przywiąże on swego osiołka w winnicy i źrebie ośle u winnych latorośli. W winie prać będzie swą odzież i w krwi winogron swą szatę. I tutaj ta tajemnicza postać zapowiadana w tym błogosławieństwie, uznawana za postać mesjańską, ma jakiś właśnie związek z osiołkiem i pojawia się tutaj motyw właśnie soku winogron, krewy winogron, kolor czerwony, jakby już tak symbolicznie zapowiada nam mękę Jezusa, która ma właśnie w związku z tym nastąpić. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je. A niektórzy ze stojących tam pytali ich, co to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle. Oni zaś odpowiedzieli im tak: tak Jezus polecił, i pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a on wsiadł na nie. Uczniowie są posłuszni, idą, aby wypełnić polecenie Jezusa. I tutaj bardzo ważna jest ta postawa posłuszeństwa, zaufaniu Jego słowu, chociaż no przecież nie mają z góry jakiejś pewności, że wszystko będzie tak, jak Jezus mówi. Oni już jednak mają to zaufanie do Niego, są we współpracy z Jego decyzjami, ale też właśnie zobaczmy, jak bardzo dużo miejsca w tej Ewangelii zajmuje sam fakt przygotowania tego osiołka. Ten osiołek nie jest własnością Jezusa, to nam pokazuje też taką wolność Jezusa wobec wszelkich dóbr, też jego ubóstwo, że on nawet na ten moment jako król mesjański wypożycza tego osiołka, jakby potrzebuje ludzi, którzy mu tego osiołka użyczą i również potrzebuje swoich uczniów, którzy to wszystko dla niego przygotują. I oni wszyscy stają się współpracownikami Pana. Jakby dopomagają Jezusowi w tym, żeby Jezus mógł stać się obecny w świętym mieście. Ten motyw tutaj jest bardzo ciekawy i bardzo ważny i też może dać nam dużo do myślenia, że Jezus w swoim dziele zbawienia świata, nas samych, innych ludzi, pragnie naszej współpracy. On oczywiście wszystko mógłby zrobić sam, ale chce nas w te dzieła zbawcze bardzo konkretnie angażować, a my dzięki temu możemy odkrywać, jak Jego słowo wypełnia się w rzeczywistości, jak jest realne, jak jest prawdziwe. Zgodnie ze wskazówkami Jezusa uczniowie znajdują osiołka przywiązanego do drzwi stojącego na ulicy, że już go widzą przechodząc z zewnątrz, nie muszą go w jakiś niezwykły sposób poszukiwać. Gdy odwiązuje młodego osła, który był jeszcze bardzo młody i nie był dosiadany przez człowieka, budzą zdziwienie tych, którzy to widzą. No właśnie, osiołek nie jest przecież ich własnością, a oni odwiązują tego osiołka, zabierają, a zatem uczniowie odpowiadają według tego, co im powiedział Jezus. Także można przypuszczać, że właściciele osiołka znali Jezusa, skoro przyzwolili na wypożyczenie swojego zwierzęcia. Uczniowie przyprowadzają osiołka do Jezusa. Po zarzuceniu płaszczów na zwierzę, Jezus zasiada na nim. Ukazuje to wręcz czynność króla, który zasiada na tronie. Ewangelia podkreśla w ten sposób godność Jezusa i wagę uroczystej chwili. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach. Widzimy reakcję tłumów. Ludzie reagują z wielkim entuzjazmem. Takie właśnie powitanie skierowane było do władców. Słanie płaszczy na drodze, rzucanie gałązkami. Znane jest w różnych miejscach tradycji Starego Testamentu, Psalm 118, pierwsza księga Machabejska 13, druga księga Machabejska 10, a na przykład w drugiej księdze królewskiej 9:13 przed Jehu, który jest obwołany królem, okrycia są kładzione na drodze. Czytamy następująco: wtedy pośpiesznie zdjęli swe okrycia, rozesłali je pod nim na samych stopniach i zatrąbili i ogłosili: Jehu jest królem. Tak moglibyśmy to porównać dzisiaj do właśnie rozwijania czerwonego dywanu wobec głów koronowanych, wobec ludzi z najwyższych sfer. Tak tutaj właśnie w uroczysty królewski sposób jest przygotowane przybycie Jezusa do Jerozolimy. Właśnie takie przywitanie może być interpretowane jako gest czci i hołdu wobec króla, ale w dalszej części Ewangelii Markowej, zwłaszcza kiedy zaczniemy czytać opis męki Jezusa, to stanie się niejako winą Jezusa, o czym będzie świadczył napis na krzyżu. Marek 15:26 podaje nam ten napis: Król Żydów. Tutaj Jezus jest uroczyście ogłaszany właśnie i traktowany jako władca. Jest ogłaszane królestwo Ojca naszego Dawida, które przychodzi, na to wszyscy oczekiwali. W Jezusie jest widziany właśnie ten oczekiwany potomek króla Dawida. Jezus jest tym nowym Dawidem, a to wszystko skończy się w zupełnie inny sposób, bo napis na krzyżu świadczy o winie, o tym, z jakiego powodu dany skazaniec został stracony, i będzie to właśnie ten fakt bycia królem Żydów. Oczywiście w zupełnie inny sposób, niż to sobie wszyscy wyobrażali. Ci, którzy towarzyszą Jezusowi w jego triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, witają go słowami z psalmu 118, wersety 25-26. One brzmią następująco. O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławimy Wam z Pańskiego domu. I psalm 118 wchodził w skład tak zwanego hallelu, czyli grupy psalmów 113-118, które były śpiewane w okresie świąt Paschy, tygodni i namiotów, czyli wielkich świąt pielgrzymich. Jest tu taki bardzo charakterystyczny termin hosanna, termin, który używamy również podczas naszego śpiewu w liturgii, a to wyrażenie hosanna oznacza z hebrajskiego wybaw proszę. To jest wołanie o wybawienie, o zmianę rzeczywistości. To się oczywiście wiązało i z działaniem Boga w historii Izraela jako tego jedynego, najwyższego wybawiciela, ale też wszystkie oczekiwania mesjańskie, one zmierzały w kierunku właśnie tego władcy, który ma dokonać wybawienia, wyzwolenia. Jednak te oczekiwania, one bardzo mocno wiązały się z tym doczesnym wybawieniem. Natomiast Jezus przynosi to wybawienie wieczne. A zatem słowa psalmu w odniesieniu do Jezusa stają się aklamacją ludu wobec jego mesjańskiej godności. Jezus jawi się tutaj jako Boży posłaniec, przynoszący zbawienie, który realizuje zapowiedzi dane Dawidowi. Właśnie tego potomstwa, potomka, który będzie żył na wieki, który będzie panował na wieki. To o tym czytamy w proroctwie Natana, w drugiej księdze Samuela 7:16. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. I te słowa, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, były też wypowiadane przez kapłanów wobec pielgrzymów przybywających do świątyni jerozolimskiej i odbywających procesje wokół ołtarza. W kontekście Ewangelii Marka są powitaniem Jezusa, Mesjasza i Króla, który przybywa do miasta Dawidowego. To jego przybycie nie oznacza jednak ziemskiego wyzwolenia i dobrobytu. Jezus przychodzi do Jerozolimy, aby ogłosić powszechne zbawienie wszystkich ludzi, wybawienie od zła. I możemy sobie zadać pytanie, w jaki sposób ten obraz, ta scena, to przybycie Jezusa do świętego miasta może odzwierciedlać się w naszym życiu, w naszej drodze za Jezusem. Mogliśmy zauważyć, że w przygotowaniach do triumfalnego wejścia Jezusa uczestniczą uczniowie. Jezus sam ich do tego zaprasza, a oni wypełniają dokładnie polecenia Jezusa. I mogę sobie postawić to pytanie, w jaki sposób mogę się przysłużyć, aby Jezus został poznany, został przyprowadzony do współczesnego człowieka. Czy pragnę nieustannie angażować się w jego plan miłości? W jaki sposób mogę przyjąć dziś to zaproszenie? Jezus przybywa do Jerozolimy witany okrzykami i radością tłumów. W jaki sposób Jezus przychodzi do mnie? Co jest moim osiołkiem, tym pokornym sposobem przybycia Jezusa? Czy widzę w tym dar Bożego zbawienia? Czy moje życie jest świadczeniem o królewskim Zbawicielu? W jaki sposób to się może w moim życiu dokonywać? I jak już sobie powiedzieliśmy, Niedziela Palmowa to jest również niedziela męki pańskiej. Czyli nie tylko niedziela uroczystego przybycia Jezusa do Jerozolimy, ale również wspomnienie Jego męki. I ewangeliści, również święty Marek, o tym zaświadczają, że Chrystus bardzo pragnął udać się do Jerozolimy, gdzie miało wszystko się wypełnić, że właściwie całe Jego życie zmierzało do tej jedynej Paschy, do przejścia ze śmierci do zmartwychwstania. Spoglądamy zatem na wydarzenia wjazdu do Jerozolimy i na chrystusową mękę jako na jedno wydarzenie. Nie zatrzymujemy się na triumfalnym wjeździe, gdyż ten sam tłum, co krzyczał Hosanna, zawoła za krótką chwilę na krzyż z nim. Najważniejsze momenty męki Jezusa to zdrada ucznia, niesprawiedliwy sąd, wyszydzenie, znieważenie, biczowanie, ukrzyżowanie, śmierć. Trudno sobie wyobrazić bardziej tragiczną sytuację. Wierność w głoszeniu Słowa Bożego sprowadza cierpienie, poniżenie, niesprawiedliwość. I w tej męce rozlegają się trzy niezwykłe wołania Jezusa. Na pytanie, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego, postawione Jezusowi podczas sądu, Jezus odpowiada potwierdzająco: jestem. I odkrywa tajemnicę swojego mesjaństwa i swojej chwały, cytując proroctwo z księgi Daniela: ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. W tamtym miejscu i przez tamtych kapłanów musiało to być uznane za bluźnierstwo. A Jezus w momencie swojego sądu, w momencie, który poprzedza Jego mękę i śmierć, już ogłosił swoje zmartwychwstanie i swoją przyszłą chwałę. Na krzyżu Jezus wykrzykuje swoją ufność. Boże mój, Boże mój, zwraca się do Boga w tak bardzo bliski sposób, jednocześnie zmagając się z najpotworniejszym uczuciem opuszczenia. Czemuś mnie opuścił? Jest to drogocenne słowo, dane tym, którzy doświadczają ogromnych cierpień, niejako stępują w otchłań. Gdyby Jezus sam w nią nie stąpił, czy byłby obiecanym Emanuelem, Bogiem z nami? Jezus, Tobą mogę wołać w chwili opuszczenia, ale też z Tobą chcę mówić: Boże mój, tam, gdzie myślałem, że nie będę już potrafił tego powiedzieć. I trzecie wołanie tej męki jest tym, ku któremu prowadzi nas ewangelista Marek od samego początku swojej Ewangelii. To wołanie dotyczy tożsamości Jezusa, bo Ewangelia Marka stawia przed nami to pytanie: kim On jest? Kim jest Jezus? On jest Synem Bożym, On jest Bogiem. I jest to wypowiedziane wobec tego, który jest skazańcem, który wisi na krzyżu, nie wobec tego, który był przemieniony, który fascynował tłumy, który dokonywał cudów, ale który został umęczony i umarł. Ale umarł w taki sposób, że rzymski setnik zawołał: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Każdy z nas wypowiada te słowa po przeczytaniu tej męki. Ale jeszcze raz to powtórzmy. Same słowa nic nie znaczą, jeśli nie dokonują w nas przemiany. Lektura męki Jezusa zaprasza nas do takiego właśnie wyznania, do odkrycia, że Jezus Chrystus, pokorny i sprawiedliwy Król, wjeżdżający na osiołku, oddający swoje życie z miłości za nas, jest naszym Panem i Bogiem, jest Synem Bożym, który obdarza nas nowym życiem.